Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Koszczelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań. W pierwszej części moimi rozmówcami będą profesor Krzysztof Brzechczyn. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I redaktor Michał Kłosowski. Wszystko, co najważniejsze, z redaktorem Kłosowskim łączymy się z Rzymem. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, kłaniam się nisko.
W trzeciej części dołączy do nas redaktor Mariusz Marszałkowski z Biznes Alert. Tam będziemy rozmawiać o założeniu nowej umowy gazowej, którą proponuje Komisja Europejska. Ja natomiast część pierwszą polityczną chciałbym zacząć od zapytania was o komentarz do sprawy związanej z nagraniami pana Falenty i z woltą polityczną, która dotyczy Donalda Tuska i jego syna. Wpierw Donald Tusk stwierdził, że te nagrania są wiarygodne, gdyż obciążają w jakiś sposób obecną partię rządzącą. Na to dwa dni później minister Ziobro odtajnił materiały zeznań dotyczące Donalda Tuska, w których mówi się, że ten jakoby miał przyjąć przez ręce swojego syna 600 tysięcy euro łapówki. Politycy także Zjednoczonej Prawicy mówią, że te zeznania niekoniecznie budzą najwyższy stopień wiarygodności, tak powiedzmy, ale warto się zastanowić, na ile jest to jednak nauczka dla polityków, by nie szemrować dużymi oskarżeniami przy bardzo niewielkiej wiedzy, z czym mamy obecnie w Polsce do czynienia i nie wytwarzaniu takiej, no właśnie, atmosfery sensacji, bo można, jak mówi przysłowie, woził wilk razy kilka ponieśli wilka. Krzysztof Brzechczyn.
No to po pierwsze, to nie jest, można powiedzieć, wina polityków, tylko jak zwykle mediów, dlatego że to oświadczenie Tuska zostało poprzedzone publikacją w Newsweeku. I tutaj dziennikarze, powiedzmy, wykazali się zbytnią gorliwością. Dwa, no i gdybyśmy się chcieli jakby poruszać w takiej, w konwencji takiej spiskowej teorii dziejów, to można się zastanawiać, czy przypadkiem Tusk albo ktoś z jego otoczenia nie wiedział o tych nagraniach i być może była to taka próba rozbrojenia bomby, tak? Bo co innego, gdyby to wypłynęło w czasie wyborów, czy na krótko przed wyborami, a co innego, gdy taka afera wypływa teraz, na rok przed wyborami, czyli po roku wszyscy już o tym zapomną.
No na pewno będzie to trudne do użycia jako pewna broń, która będzie wpływała właśnie, jako nowość, która będzie wpływała na preferencje wyborców.
Także no... A co do wiarygodności no, tych zeznań, no to się wydaje, powiedzmy, niewiarygodne, no ale nie takie rzeczy się zdarzały w polityce, tak więc tutaj można powiedzieć, że prokuratura, czy chyba, bo on był akurat ten fragment zeznań, to było wynik przesłuchania przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oni chyba uznali, że te, powiedzmy, te opowieści są albo niewiarygodne, tak, mało wiarygodne, albo trudne do
zweryfikowania.
No i po prostu nikt za tym nie poszedł, nikt tego nie zbadał. No ale siłą rzeczy można zbadać no, dzieje tej spółki, tej firmy, spółki węglowe PL, tak, w jakich okolicznościach ona upadła i co to spowodowało, tak? Czy to warunkowało ten rozwój, wzmożony zakup węgla z Rosji? To jest jakby do zweryfikowania, ale to też trzeba...
Michał Kłosowski.
Na to czasu mieć.
No cóż, ja bym niestety spodziewał się tego, że różnych podobnych zagrań, czy różnych podobnych informacji w przestrzeni publicznej, im bliżej wyborów, tym więcej będziemy mieć po prostu. I po pierwsze, myślę, że to, co powiedział pan profesor, jest bardzo słuszne, to znaczy pewne następstwo informacyjne jest tu niezwykle warte podkreślenia, ale druga rzecz jest taka, pamiętajmy, że jesteśmy tuż przed wyborami tak naprawdę. Kampania wyborcza trwa już najlepsze i teraz takie informacje, do których każdy z nas może mieć bardzo różny stosunek, różne pytania towarzyszące, łącznie z tym, czemu dopiero teraz te informacje wychodzą, myślę, że powinny w nas przede wszystkim powodować niepokój, mówiący o tym, w jakim stanie jest nasze państwo.
No ale właśnie tutaj jednak właśnie, jest taki argument polemiczny, ponieważ gdyby chcieć wykorzystać te informacje, można by je było wykorzystać na przykład w wyborach w 2019 roku, albo można byłoby je wykorzystać w wyborach prezydenckich. Tymczasem one nie zostały wówczas wykorzystane, co by świadczyło, że jednak no, nie mamy do czynienia z takim politycznym użyciem tych informacji. To jest jakby użycie, które następuje no, po wciśnięciu tego guzika przez Donalda Tuska.
Mi się wydaje, że jeśli można, Zygmunt Ziobro, no to popełnił...
Zbigniew Ziobro
popełnił błąd. Bo gdybym ja był na jego miejscu, to ja bym poczekał powiedzmy z tydzień, dwa tygodnie, a się ta faktycznie afera rozkręci i ta presja, tak? I wtedy trzeba było ujawnić te inne zeznania przed ABW. I wtedy ta kompromitacja byłaby większa. A tutaj chciałbym jeszcze przypomnieć w tym kontekście aferę Rywina, tak? I w jaki sposób właśnie wtedy załatwiano, lobbowano na rzecz takiej, a nie innej ustawy medialnej. Tak więc w świetle, powiedzmy, afery Rywina, z której właściwie nic nie wynikało, nie wyciągnięto chyba żadnych jakichś wniosków instytucjonalnych zbyt dużego kalibru, no to takie rzeczy, to tam nie dziwią też.
Ale trochę weszliśmy w słowo Michałowi Kłosowskiemu, który mówił o tym kryzysie instytucji państwa.
Nie pozwoli pan redaktor skończyć, ale ja chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Jedna to jest to, że rok przed wyborami się na takich informacjach opieramy, a druga rzecz jest taka, że obie informacje są informacjami takiego kalibru, że powinny spowodować ogromne trzęsienie ziemi polityczne, ale niestety dziś, jako my wszyscy i uczestnicy opinia publiczna żyją w bańkach, w których po prostu te informacje do siebie nie docierają. I to jest kolejny ogromny problem tego wszystkiego, bo po prostu nasza demokracja na tym cierpi. No nie ukrywajmy, że jest inaczej.
Mhm. Rzeczywiście tak jest, Krzysztofie?
No tak, do pewnego stopnia to bym się zgodził, dlatego że powiedzmy afera Rywina była pewnym szokiem, tak? Ale teraz te rozmowy USOWy, to też te 7 lat temu, bo to już minęło 7 lat, one też były jakimś, powiedzmy, może nie szokiem, ale były przyjmowane z niedowierzaniem, jak można w restauracji rozmawiać o sprawach państwa, tak? I dać się jeszcze...
Też o informacjach niejawnych,
tak,
prawda?
I dać się nagrywać przede wszystkim. Bo to też, politycy muszą mieć miejsce, możliwości do takiego mówienia wprost, tak? Nie jakąś taką nowomową, ale takiej szczerej wymiany, powiedzmy, myśli, bo procedury nie rządzą światem, tylko podejmowane decyzje, tu nie ma co się łudzić.
Słuchajcie, w takich momentach zawsze kluczowe jest pytanie cui bono, kto na tym korzysta. Nie macie wrażenia, że najbardziej korzystają frakcje przeciwne Donaldowi Tuskowi w Platformie Obywatelskiej? Zresztą są już memy, bardzo zresztą niektóre zabawne, z Grzegorzem Schetyną i to nie tylko memy, bo chociażby mina Grzegorza Schetyny w niektórych stacjach medialnych też pokazuje, że specjalnie Tuskowi nie współczuje. Czy uważacie, że może dojść tutaj do tego, co miało miejsce po stronie opozycji w wyborach prezydenckich, kiedy to bardzo szybko zużytą Małgorzatę Kidawę-Błońską zastąpił Rafał Trzaskowski. Czy uważacie, że tutaj może też dojść do takiej wymiany? No właśnie, chyba zdaje się na Rafała Trzaskowskiego, który miałby największe szanse, aby poprowadzić Platformę Obywatelską do zwycięstwa. Michał Kłosowski.
Ja poruszę to pytanie, panie redaktorze, bo jest bardzo dobrze zadane, ale czy Donald Tusk oddałby władzę Platformie Obywatelskiej? Moim zdaniem jest to absolutnie niemożliwe, mimo czegokolwiek, co by się nie wydarzyło, zwłaszcza, że wrócił do Polski, nie tak jak w momencie, w którym oddawał władzę, poszedł, jak to mówią, do Europy, tylko tym razem wrócił do Polski, żeby tą władzę zwalczyć. co obiecywał, było widać na różnych wideo, chociażby europejskim urzędnikom. Ja bardzo wątpię, żeby on był w stanie tę władzę oddać, ale nie wątpię.
No może nie, będzie miał wyboru, po prostu zostanie rytualnie oddzielony od partii.
Pytanie, komu to służy, jest pytaniem, o którym się wszyscy powinniśmy zastanowić, bo zarówno jedna, jak i druga afera, czy podsłuchy, czy jakkolwiek to nie nazwiemy, ma po prostu bardzo jasny kontekst, komu takie rzeczy mogą służyć. Ale oczywiście bardzo ciekawym pytaniem jest, czy w Platformie możliwe jest następstwo. Moim zdaniem nie jest absolutnie możliwe. Nie jest możliwe, żeby Rafał Trzaskowski zastąpił Donalda Tuska. Z prostego powodu, przez bardzo wiele lat rządzenia Donald Tusk nie był w stanie, nie wychował, nie dał nikomu takiej władzy, żeby był jego następcą. Także również teraz bym się tego w żaden sposób nie spodziewał, nawet jeżeli miałby to zrobić siłą. Jest to dla mnie bardzo, bardzo wątpliwe.
Krzysztof Brzeszczyn?
No, to wszystko zależy, powiedzmy, od sondaży, od jakichś wewnętrznych badań opinii publicznej, bo tu jeszcze jednak do tych wyborów to jest daleko, tak? No i jak się okaże, że no pojawią się być może jakieś nowe afery, jakieś nowe wpadki Tuska i z drugiej strony wykreuje się popularność Trzaskowskiego czy jakiegoś innego lidera Platformy Obywatelskiej, no to być może taka podmiana będzie możliwa.
Nie macie takiego wrażenia, że wyborcy strasznie nie lubią dwóch typów polityków. Polityków, którym się coś nie udaje, czasami się nie udaje w sensie obiektywnym, że ta rzeczywistość i tak jest taka, że musieli gdzieś by przegrać, a drugą opcją to są ci politycy, którzy są takimi trochę enfant terrible, tymi, za którymi zawsze się coś ciągnie, coś stłucze, zawsze jest jakiś problem i chyba takim powoli staje się, myślę, do Donald Tusk, natomiast Trzaskowski, no zobaczcie Czajkę, zobaczcie te problemy z remontami, komunikacją w Warszawie, kompletnie to nie wpływa na jego PR. W tym sensie myślę, że no ma jakieś chyba szczęście polityczne, duże, o wiele większe niż Donald Tusk, tenże Trzaskowski.
To znaczy Trzaskowski ma taką młodzieńczą naiwność, ja bym powiedział. On potrafi rozbroić tą krytykę, która na niego spada, a z kolei Tusk, no to on jakby wszedł w rolę takiego hejtera, tak? Co tutaj można na PiS wymyśleć, no to on o tym mówi, tak? Tam przykładowo rtęć w Odrze, no to wiadomo, jest wina PiS-u. Potem wzrost inflacji podobnie. Rosja napadła na Ukrainę również. A tutaj Trzaskowski jednak no, zachowuje wobec tego typu postawy, no pewien dystans i on może, ja bym powiedział, dotrzeć do tych wyborców środka, tak? Chyba bardziej niż Tusk.
To jest raz, a druga sprawa jest tym pytaniem, przechodzę do Michała Kłosowskiego. Nie jest tak, że wiek w polityce, już o tym kiedyś rozmawialiśmy, ale czy jednak znów to nie jest ta sprawa, że Tusk to jest już pokolenie emerytów, tak? A Trzaskowski to jest pokolenie właśnie wyborców w wieku średnim, że to jednak ma znaczenie.
Myślę, że tak. I to jest bardzo ważna dystynkcja, którą tutaj tworzymy. Znaczy, ja się jeszcze odniosę na chwilę do tego, co usłyszeliśmy wcześniej. To znaczy nazywanie Rafała Trzaskowskiego, nawet jeżeli nie w to, ale w jakiś szerszy sposób młodym politykiem, również jest niejako zabawny, no bo jest wielokrotnie starszy, chociażby od pani premier Finlandii, która przystąpiła do NATO ze swoim krajem, więc on też nie jest młodym politykiem. To jest pewien z aspektów polskiej polityki, który bardzo różni nasze rodzime podwórko od tego, jak wygląda świat. Ale z drugiej strony, oczywiście ma pan redaktor rację, że wojna między Kaczyńskim a Tuskiem, mówiąc w skrócie, jest wojną pewnego pokolenia, które młode pokolenie, czy młodsze pokolenie, znacznie mnie interesuje, bo to młodsze pokolenie ma inne problemy. I teraz faktycznie przyznaję, odpowiedzi na te problemy związane z ekologią, brakiem mieszkań, rynkiem pracy i tak dalej, znacznie bardziej w stanie jest udzielić się Rafał Trzaskowski, pod takim PR-owym względem, niż któryś z panów, których przed chwilą zmieniłem. Więc tak, oczywiście, może być to próba zagrania na Rafała Trzaskowskiego, jednakże byłaby to naprawdę wybitna i wykwintna polityczna intryga, aby w ten sposób
nie, to
zadziałać.
Ja nie miałem na myśli, że jest to intryga. Myślę, że jest to pewien przypadek, który by pomógł. Ale od razu, jak jesteśmy przy tym wieku, a pan redaktor, aha, przy wieku polityków, a pan redaktor nadaje do nas z Rzymu, no to zapytam, czy ten podobny mechanizm nie miał miejsca z Giorgio Meloni, która jest, zdaje się, o dekadę, a nawet więcej młodsza od byłego premiera Italii. I czy też ten mechanizm właśnie wieku się nie wpisał w ostatnie wybory, wieku liderki się nie wpisał w ostatnie wybory w Republice Włoskiej?
Panie rektorze, ja zacytuję tutaj ojca Macieja Ziemi, z którym wielokrotnie, kiedy rozmawialiśmy, śmiał się, mówiąc, że to jest ageism, patrzenie na wiek, czy to polityka, czy naukowca, czy kogokolwiek. Myślę, że to jest trochę inny mechanizm. Myślę, że tutaj niezależnie od wieku, bo jednak wiek to doświadczenie, wiek to wiedza, ale mechanizm pewnych twarzy, do których się już przyzwyczailiśmy i to, co obserwujemy dzisiaj, chociażby we włoskiej polityce, pomijając Berlusconiego, ale akurat o jego również wyglądzie możemy dyskutować się bardzo długo, chodzi mi bardziej o to, że pewne nowe twarze, nowe osoby w politykę wchodzą, także międzynarodową, i myślę, że to bardziej zadecydowało, to znaczy pewna świeżość, niekoniecznie związana z konkretnym wiekiem, czy
ale wiek jednak, wie pan, świeżość. Broniłbym wieku, bo wiek ma znaczenie, bo zawsze jak się pojawiają nowe twarze, no to tak jest, że one są częściej statystycznie młodsze. To są ludzie zwykle młodszej generacji, więc to nie jest żaden ageism, tylko jest to, wydaje się, naturalna ewolucja w polityce. Krzysztof Brzeszczyk, na koniec tego wątku jeszcze. Jest szansa, że to zmęczenie właśnie tymi aferami spowoduje, że się zupełnie odmłodzą twarze Zjednoczonej Prawicy i tym wiekiem statystycznym średnim będzie, no chociażby taki wiek, jaki ma Szymon Hołownia, zdaje się, rocznik 76.
No to jest, powiedzmy, pytanie o to, czy w polskich partiach politycznych, głównie tutaj chodzi teraz o Platformę, wytworzyły się takie odpowiednie mechanizmy selekcyjne, które potrafią promować tych młodych polityków, tak jak na przykład w przypadku brytyjskiej partii konserwatywnej, tak? Był Johnson, on musiał zrezygnować, powołano kolejnego premiera, ona też zrezygnowała i tutaj widać, że w tych partiach to nie są partie wodzowskie, tak? Partia konserwatywna, czy powiedzmy w Stanach Zjednoczonych partie republikańskie i demokratyczne, to nie są partie wodzowskie, które się kończą wtedy, gdy ten wódz albo umiera, albo odchodzi na emeryturę, ale tam wytworzyły się pewne mechanizmy selekcyjne. Pewne...
I przekazywania władzy, tak, sukcesji,
tak,
władzy.
Tak, właśnie. I jakby wyboru takiego kandydata, który gwarantuje nam zwycięstwo. A tu w Polsce niestety
musimy,
tego tak do końca
musimy kończyć,
nie ma.
Musimy kończyć tą część. Zostańcie państwo z nami. Przed nami część międzynarodowa Tygodnika Politycznego Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi rozmówcy z Rzymu, redaktor Michał Kłosowski, wszystko co najważniejsze, w studio ze mną profesor Krzysztof Brzechczyn, a w części międzynarodowej chciałem was zapytać o globalizowanie się konfliktu, rzecz chyba, której się bardzo mocno obawiamy, której byśmy nie chcieli, globalizowanie się konfliktu ukraińskiego. Mam tutaj na myśli decyzję Iranu o dostarczeniu dronów do Rosji, chociaż Iran zarzeka się, że to nie on, no to chociażby zestrzelone przez Ukraińców drony wskazują, że to Iran właśnie. To wywołuje reakcję Izraela. Izrael jest w takiej bardzo trudnym położeniu geopolitycznym w tym momencie. Krótkie wyjaśnienie dla naszych słuchaczy. Chodzi o to, że Rosja, kontrolując Syrię, pozwala na dwie rzeczy. Pozwala na montowanie tam z jednej strony jakichś instalacji, które mogą posłużyć do ataku Izraela, a z drugiej strony pozwala Izraelowi bombardować te instalacje, czyli pokazuje dwustronom, że to ona kontroluje całą tą sprawę i zaangażowanie jednoznaczne Izraela przeciwko Ukrainie, no, mogłoby bardzo mocno skomplikować sprawę syryjską, która miałaby już przełożenie bezpośrednie na zwiększenie ryzyka bezpieczeństwa państw państwa Izrael. Jednakowoż jeden z ministrów opublikował bardzo jednoznaczną deklarację, że powinno się Ukrainie pomóc, ale właśnie jeden, co wcale nie pokazuje, że będzie w tym miejscu jakiś zwrot. Szkoda, gdyż przynajmniej instalacje antyrakietowe Izraela należą do jednych z najbardziej zaawansowanych obecnie w świecie. Jednym słowem, konflikt idzie w kierunku rozszerzania się, włączania kolejnych aktorów. Trochę to przypomina taką sytuację z I wojny światowej. I czy uważacie, że wbrew temu, co czasem słyszymy wśród różnych komentatorów medialnych, ekspertów albo niestety tak zwanych ekspertów, że to za tydzień wszystko się skończy, że to miesiąc, że to kwartał, jeszcze trochę przytrzymajmy. Notabene bardzo mnie to ciekawi, że redakcje, które korzystają z tego typu ekspertyz, nie kończą współpracy, ale zamawiają kolejne później tego typu fikcje. Czy uważacie, że ten konflikt jednak skutecznie, i to jest chyba zadanie, do którego zmierza Władimir Putin, rozszerza się? Krzysztof Brzechczyn.
No, to po pierwsze trzeba byłoby jakby zdefiniować ten konflikt, tak? Wielu ekspertów twierdzi, że to są tak, że to jest tak zwany konflikt zastępczy, albo proxy war, czyli Stany Zjednoczone nie walczą bezpośrednio, ale mają swoich sojuszników, tak, w postaci Ukrainy. No i wspierając opór Ukrainy, osłabiają Rosję. I pierwsze pytanie, czy pierwszy problem to jest taki, jak długo Stany Zjednoczone taką politykę będą prowadzić, bo trzeba zdawać sobie sprawę, że w listopadzie będą wybory do Kongresu, tak? I w ramach, powiedzmy, tych różnych środowisk doradczych Partii Republikańskiej, no to jest taka opcja, która właśnie chce się wycofać z popierania Ukrainy. Także zobaczymy, co będzie w listopadzie. A Putin chcąc, czy wywołując wojnę na Ukrainie, no to on się odwoływał no to takich trzech typów argumentów, które jakby oddziaływują na różne kręgi opinii publicznej w różnych krajach, tak? Pierwszy typ argumentu to jest właśnie próba restauracji Imperium Sowieckiego. Drugi argument to jest taki, że to jest próba połączenia trzech bratnich narodów, Białorusi, Ukrainy i Rosji. No a trzeci typ argumentu to on był przeznaczony dla krajów trzeciego świata, że tu wojna na Ukrainie jest kontynuacją procesów dekolonizacyjnych, dlatego że on uznawał, iż Ukraina jest takim sztucznym państwem, tak? I teraz ta trzecia argumentacja, oczywiście nie sama argumentacja, ale również pewne argumenty w postaci ekonomii, tak, gospodarki, one powodują, że Rosja montuje tak zwany BRICS, czyli sojusz państw, które są położone na innych kontynentach, no i tam i te kraje powiedzmy, no nie pałają zbyt dużą sympatią do Europy Zachodniej.
Czyli
i
Brazylia,
Zachodu.
Brazylia, Afryka
właśnie,
Południowa,
tak,
Indie, BRICS.
To jest tak zwany BRICS.
Ale z jednej strony bycie sojusznikiem to jest trochę chyba coś innego niż z drugiej strony bycie tym, który jest zaangażowany, a Iran w to zaangażowanie mocno wchodzi. Michał Kłosowski, jak pan redaktor interpretuje taką bezpośrednią militarną pomoc Iranu właśnie?
I wydaje mi się, panie redaktorze, szanowni państwo, że jesteśmy świadkami też takiego wydarzenia, które znamy też z historii. Lubimy te metafory historyczne, bo dzięki nim trochę więcej widzimy. Tak jak wojna w Hiszpanii w latach 30. była pewnym testem czy poligonem dla różnych broni, tak i dzisiaj Ukraina jest takim dla tych broni testem jednej i drugiej strony. Oczywiście etycznie Ukraińcy się bronią i całym sercem jesteśmy za nimi. Natomiast ten konflikt się umiędzynarodawia i to on się umiędzynarodawia coraz bardziej. Iran to jedno, Chiny to też druga rzecz, bo no, wciąż nie wiemy, jak Chiny działają z Rosją. A z trzeciej strony Rosja uznała, zdaje się, w czwartek bądź w środę, że Unia Europejska jest w jakiś sposób stroną tego konfliktu. Oczywiście nie aktywną, ale poprzez swoją pomoc dla Ukrainy jest również stroną. Więc trudno powiedzieć, żeby ten konflikt był wyłącznie konfliktem między Ukrainą a Rosją, czy między Rosją
to
a Ukrainą.
To postawię wam na koniec tej części takie pytanie. Czy uważacie, że inaczej, w jaki sposób ułoży się oś w tej wojnie? Tak jak w zimnej wojnie mieliśmy zachód-wschód, no tutaj to nie jest klasyczne ułożenie wschód-zachód, no bo część państw zachodnich no wcale nie jest zadowolona, że w ogóle musiałaby zerwać jakieś kontrakty, czy to z Rosją, czy to z Chinami. Jak byście próbowali tak geopolitycznie, ale także geokulturowo tą oś zaznaczyć?
No to jest trudne pytanie, dlatego po pierwsze, w imię jakich wartości Ukraina stawia tak zacięty i tak długotrwały opór. No to nie są tak zwane wartości europejskie, tylko oni bronią swojego narodu, no i kierują się motywacjami patriotycznymi. Z kolei te motywacje patriotyczne, one już na zachodzie Europy są takie przebrzmiałe.
No to może Zachód jest właśnie w tej części świata taki, dzisiaj, Zachód w sensie kulturowym.
Tak. I to jest jeden problem i w związku z tym no, ten Zachód no, do jakiegoś tam stopnia Ukrainie pomaga, ale to jest taka, powiedzmy, pomoc no, na tyle, na ile musi, tak? Bo to jest też podpływ, to się dzieje pod wpływem i Wielkiej Brytanii, i Stanów Zjednoczonych, ale tutaj te kwestie Nord Stream 2, no to nie jest tylko uzależnienie się od gazu, no ale też przecież wielu byłych polityków zachodnich, no to pełniło funkcje w różnych radach nadzorczych Gazpromu czy Rosniefietu, tak? Czyli tu było, można mówić tutaj o takim miękkim wchodzeniu, o takiej miękkiej wasalizacji Rosji.
A czy Michał Kłosowski widziałby jakiś właśnie taki nowy podział, taki ten współczesny wschód-zachód? Może niekoniecznie wschód-zachód, może to podbrzusze islamsko-rosyjskie, bo jednak to jest też charakterystyczne, że państwa muzułmańskie stają za Rosją mocno. Prawda.
Absolutnie nie współzachód. To nie jest podział zimnowojenny. Jeżeli myślimy o tym, że mamy doświadczenia z zimną wojną 2.0, to bardzo mocno się mylimy. To jest wojna, która będzie trwała jeszcze długi czas. Jeżeli nie na Ukrainie, to w różnych innych miejscach. Mam wrażenie, panie dyrektorze, że to jest wojna, która ułoży się trochę według innego kompasu, mówiąc niemalże. Z jednej strony będą państwa aspirujące i antyamerykańskie, i tych państw możemy wymienić bardzo wiele. Chiny, Rosja, oczywiście. Zaskakująca jest rola Indii w tym wszystkim. Ale z naszego świata bliższego, no to właśnie kraje arabskie chociażby. Z drugiej strony będzie oś anglosaska, to znaczy Ameryka, Wielka Brytania, Australia.
A co będzie pańskim zdaniem główną wartością? Jakie będą główne wartości, które będą ten podział budowały?
To dołożę tylko jeszcze jedną cegiełkę do tego, za chwilę odpowiem. I będzie też blok państw niezaangażowanych, które i właśnie tutaj dochodzimy do elementu wartości, bo myślę, że nie powinniśmy patrzeć na ten konflikt w obrębie wartości, ale w obrębie kapitału i zysku, niestety. Czy po prostu tego, czy to się będzie komu na jaką skalę opłacać. Świetnym przykładem tego wszystkiego jest chociażby postawa Turcji, która gra obrotowego w tej wojnie i stara się ustawiać jak najbardziej według własnych wartości i własnych racji politycznych. Oczywiście dla nas racją polityczną, racją państwa jest to, żeby Ukraina tę wojnę wygrała, no ale już chociażby dla Niemiec czy Francji, albo nawet Włoch niekoniecznie. Myślę, że nie wartości, ale bardzo jasne interesy polityczne.
I postawmy w tym miejscu kropkę do wywołanej przez Michała Kłosowskiego Turcji i jeszcze nawiążemy w trzeciej części naszej rozmowy. Zostańcie Państwo z nami, Tygodnik Polityczny trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań. Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w trzeciej części naszego magazynu do profesora Krzysztofa Brzechczyna i redaktora Michała Kłosowskiego dołącza redaktor Mariusz Marszałkowski z Biznes Alert. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
A w trzeciej części chciałem z wami porozmawiać o propozycji Komisji Europejskiej wspólnych zakupów gazu. Chodzi o część sporną tego porozumienia, jaką miałyby być maksymalne ceny gazu właśnie. I może rozpocznę właśnie od redaktora Mariusza Marszałkowskiego, który specjalizuje się w tematyce energetycznej. Był już gościem naszego magazynu 2 miesiące temu. Jak pan po pierwsze ocenia tą propozycję i po drugie, czy uważa pan, że jest to propozycja gospodarczo bezpieczna z tego względu, że mówi się, że wówczas Unia Europejska no, będzie mogła do państw, co do których ma pewne wątpliwości, stosować trochę taki szantaż właśnie gazowy w tym momencie. Jak pan na to patrzy?
To znaczy rzeczywiście pomysł ustalenia ceny maksymalnej na gaz pojawił się już parę miesięcy temu i miał on polegać na tym, to znaczy pierwotnie miał on polegać na tym, że ustalamy cenę maksymalną na gaz pochodzący z Rosji. Potem w trakcie negocjacji ten pomysł rozszerzył się na też inne kierunki, na wprowadzenie, na ustalenie ceny maksymalnej z innych kierunków. No i ostatecznie według tych planów, które widzimy, które się pojawiły w ostatnim czasie. Rzeczywiście taki plan, takie ustalenie ceny maksymalnej miałoby zostać wprowadzone wobec wszystkich dostawców gazu do Europy. I oczywiście to jest ciekawy pomysł pod kątem takiego, nazwijmy to, mechanicznego obniżenia ceny surowca, jakim jest gaz, bo to wpłynęłoby nie tylko na cenę tego gazu, który jest stosowany w przemyśle i u odbiorców indywidualnych, ale także wpłynęłoby na cenę energii elektrycznej, bo to właśnie gaz jako ten krańcowy często surowiec wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej jest najdroższy i przez to ustala cenę energii dla wszystkich pozostałych. No i to jest oczywiście plus duży, jeżeli chodzi o tę propozycję, natomiast pamiętajmy, że są jeszcze minusy. I minus może być większy niż korzyść, ponieważ jeżeli mówimy tutaj o włączeniu wszystkich dostawców gazu, łącznie tych z LNG, który do Europy trafia, to musimy mieć świadomość, że nie wszyscy będą akceptować takie warunki, które ustali Unia Europejska i taką maksymalną cenę energii czy tego gazu w tym przypadku i mogą na przykład przekierowywać swoje dostawy z Europy do innych klientów w Azji, gdzie takich regulacji nie ma. I to jest niestety zagrożenie tego, że z kryzysu energetycznego, który jest spowodowany niedoborem gazu rosyjskiego, może nam wyjść jeszcze bardziej potężny kryzys związany z tym, że na przykład część eksporterów LNG nie będzie chciało sprzedawać swojego gazu w Europie, gdzie cena jest regulowana, tylko będą wysyłać swój gaz tam, gdzie będą dostawali maksymalne.
Czyli innymi słowy, wyślą po prostu te dostawy LNG tam, gdzie więcej zarobią, tak? Gdzie ta cena będzie wyższa, to chcę pan powiedzieć.
Dokładnie, oczywiście, jak najbardziej. Wyślą ten surowiec na przykład do Chin, gdzie ceny gazu po prostu są regulowane rynkowo, a jeżeli gazu jest mniej, no to czy gazu jest mało na rynku, no to cena jest wyższa, albo tego gazu brakuje, albo na przykład jest ostra zima. No, natomiast Europie pozostanie w zasadzie tylko sprowadzanie gazu z tych kierunków, które są uzależnione pod kątem dostaw, czyli na przykład są rurociągowe, czyli z Norwegii, z Azerbejdżanu czy z państw afrykańskich. Ale pamiętajmy, że to są niewielkie wolumeny w stosunku do zapotrzebowania, więc Europa bez LNG nie jest w stanie się ogrzać. Udział LNG jest nawet większy niż w przypadku wcześniejszych.
Jak na tą sprawę patrzy profesor Krzysztof Brzechczyn?
No, ja jeszcze pamiętam czasy PRL-u i wtedy mówiono, że socjalizm twórczo walczy z problemami, które sam stwarza. I mi się wydaje, że tutaj to jest podobna sytuacja. To znaczy, te regulacje miałyby sens jakby może wtedy, gdyby płacono tym dostawcom, tak, z krajów azjatyckich, no jakąś tam wyższą ustaloną cenę, ale i to by finansowała Unia Europejska, no ale to też trzeba pamiętać, że Unia Europejska nie produkuje pieniędzy, tylko ona otrzymuje to, że składek państw członkowskich, tak więc no tutaj jedynym takim rozwiązaniem no to jest jednak chyba taka dywersyfikacja dostaw gazu i ropy.
Zresztą jak w każdym mechanizmie rynkowym, dywersyfikacja pozwala zbijać ceny, czy szukać pewnych luk cenowych, prawda?
Bo tu ten problem skąd się stworzył? On się stworzył właśnie z tego, że nagle, no nie nagle, ale w ciągu 20 lat Rosja stała się no, głównym dostawcą gazu i ropy, tak? I teraz to zostaje zastąpione no, jakimiś innymi dostawcami, którzy też będą mieli ten monopol, tak więc no tutaj no ja jestem sceptyczny wobec tej propozycji i tutaj warto też wspomnieć o tym, że się taki swoisty rytuał narodził, tak jakby przed spotkaniem Komisji Europejskiej formułowane są takie, powiedzmy, regulacyjne idee typu mechaniczna solidarność, wspólny zakup gazu ziemnego, ropy. Potem to powoduje opór pewnych krajów, tak? No i w końcu jest jakaś tam zawierana taka kompromisowa propozycja, która tak w sumie nikogo nie zadowala, ale jednak ten proces regulacji rynku takim w żółwim tempie postępuje. W żółwim, ale postępuje. I tutaj no, mamy podobną sytuację i to też oczywiście może powodować takie niebezpieczeństwo stosowania szantażu gazowego wobec tych krajów, które...
Niekoniecznie muszą akceptować całość tego dealu. Michał Kłosowski, jak pan redaktor patrzy na tą kwestię?
Z dwóch stron tak naprawdę. Z jednej strony wydaje mi się, że to, co powiedział pan redaktor Marszałkowski, no, jest jedyną możliwością, przed którą dzisiaj stoimy, a stoimy przed nią dlatego, bo no, nie zostały wzięte wcześniej środki bezpieczeństwa i ostrożności. To znaczy Unia pozwoliła samej sobie się od Rosji uzależnić. No i to jest absolutnie przerażające i taka krótkowzroczność polityczna Unii tutaj wychodzi. Ale z drugiej strony, kiedy bilansujemy w jakiś sposób to, co było mówione na początku tego naszego wątku, mam wrażenie, że no, ta próba jednogłośnego czy wspólnego nabywania tego surowca jest jedyną możliwością, która Unii po prostu została, teraz stojąc w obliczu dużego kryzysu energetycznego. I z tego wszystkiego chyba to mnie najbardziej przeraża i mówiąc szczerze, wywołuje wiele znaków zapytania, to znaczy działanie post factum, a nie przed i nieprzewidywanie pewnych możliwości, które się mogą wydarzyć, bo wydaje mi się jednak, analizując tą decyzję, że była to jedyna możliwa dla Unii decyzja w tym momencie do podjęcia, dlatego że wcześniej inne decyzje zostały podjęte i ta krótkowzroczność Unii
Ale ta decyzja zależy także od dynamiki rynku energetycznego, która może nas, jak widać, jeszcze zaskakiwać. Myślę chociażby o umowie między Władimirem Putinem a prezydentem Turcji Erdoganem, który to doszedł do porozumienia i Turcja miałaby się stać w przyszłości takim hubem gazowym dla reszty świata. Być może będzie przez Turcję właśnie Władimir Putin kusił Europę. Czy to jest w ogóle realny program? Wracam do Mariusza Marszałkowskiego, bo tam wchodzi w grę, zdaje się, budowa jakiegoś rurociągu pod dnie Morza Czarnego. Tam wchodzi bardzo skomplikowany technologiczny proces, który będzie wymagał być może nawet lat, zanim zostanie uruchomiony. Jak pan patrzy na to w kontekście także tego ruchu Unii Europejskiej?
To znaczy, przede wszystkim musimy spojrzeć, jaki jest stan obecny. Czyli stan obecny jest taki, że Turcję de facto już można nazwać hubem gazowym. Oczywiście w skali mniejszej niż ona by chciała, czy może przyjęło się tak postrzegać ją, natomiast ona już jest hubem gazowym. Po pierwsze dlatego, że sama posiada trzy terminale LNG, czyli może sprowadzać gaz z różnych kierunków LNG. Może ma połączenie gazowe TANAP, tak zwane pomiędzy Turcją a Azerbejdżanem. To jest dosyć spora magistrala, która w głównej mierze zaspokaja tureckie potrzeby na surowiec, ale też jest poprzez gazociąg między innymi TAP dalej przesyłana w kierunku Europy. Zresztą ten gazociąg, gaz afgański...
To jest ten tak zwany South Stream, tak?
Wcześniej to był projekt Nabucco, który jednak nie został zrealizowany, potem został zastąpiony przez właśnie TANAP, czyli Transanatolian Gas Pipeline. I te 10 miliardów metrów sześciennych gazu może docierać nawet do Włoch. Czyli to jest jakby pierwszy element, czyli ten gaz nierosyjski. I oczywiście Turcja to też jest liczne, bardzo, bardzo znaczne państwo, jeżeli chodzi o import i tranzyt dalej gazu rosyjskiego. Rosję i Turcję łączą dwa gazociągi, dwa projekty, czyli pierwszy to jest Turkish Stream, wszystkim myślę, że znany. I to jest protoplasta nieudanego, nieukończonego projektu South Stream, który miał według pierwotnych planów biec z Rosji do Bułgarii. I to jest pierwszy projekt, a drugi projekt to jest Blue Stream. I to jest taki stary projekt z początku lat 2000, gazociąg przez Morze Czarne z okolicy Krasnodaru, kraju krasnodarskiego do wschodnich prowincji tureckich i on pozwala na przesył 16 miliardów metrów sześciennych gazu. Czyli Turcja jakby już dzisiaj jest państwem, które odgrywa swoją rolę na mapie. Ale myśli pan
redaktor, że jest tutaj szansa na jakiś przełom po tym porozumieniu Władimira Putina i Erdogana? Przełom, myślę, że Turcja może stać się jeszcze bardziej kluczowym graczem na rynku gazu i czy może kusić w jakiś sposób Komisję Europejską?
Ja nie sądzę. Przyznam szczerze, nie sądzę, dlatego że właśnie po pierwsze, z dwóch względów. Unia Europejska chce całkowicie porzucić gaz rosyjski w ramach strategii Repower EU. Czyli do 2027 roku mamy po prostu nie sprowadzać jako Europa gazu z Rosji. To jest jedna przyczyna. Drugi powód, dla którego uważam, że jest to nierealne, to jest jakby pewne uwarunkowania nie tylko względem polityki wobec Rosji, ale także wobec Turcji. Pamiętajmy, że Turcja jest takim państwem, które stwarza dużo problemów dla Unii Europejskiej i ma wielu bardzo zaciekłych wrogów w samej Unii Europejskiej. I myślę, że na przykład, bo jeżeli mówimy tutaj o projektach, które miałyby pozwolić ten gaz tranzytować, proszę pamiętać, że wtedy trzeba dobudować gazociągi. To, że Turcja na swoim terytorium zbuduje terminale, zbuduje gazociągi, to nie oznacza, że na przykład Bułgaria czy Grecja będzie budować po swojej stronie te połączenia. Tu by trzeba przekonać jeszcze te państwa, czy nawet dalszych klientów, żeby
No właśnie, ale tutaj dochodzimy do pytania, czy jednak tańszy surowiec w sytuacji kryzysu nie stanie się argumentem dla tych państw? Jak pan sądzi?
No ale z drugiej strony mamy już połączenia. Jeżeli patrzylibyśmy tylko pod względem kosztów, to mamy połączenia. Ukraina cały czas to jest 120 miliardów metrów sześciennych, wykorzystywane jest 40. Mamy gazociąg jamalski, który ma możliwość przesyłania rocznie 30 miliardów metrów sześciennych gazu. Nie przesyła dzisiaj, przesyła nic, zero od grudnia zeszłego roku. Także jeżeli popatrzylibyśmy z perspektywy kryzysu i ceny surowca rosyjskiego, który rzeczywiście teoretycznie mógłby być tańszy, to tak czy siak on nie będzie tańszy, nie będzie trafiał do tych klientów, którzy będą zainteresowani, ponieważ to zależy wszystko i wyłącznie od politycznej woli Rosji. A ta jest taka, że po prostu Turcja może liczyć na coś, natomiast państwa, czy Turcja, Serbia, może Węgry jako państwo sojusznicze, czy sprzymierzone w jakiś sposób z Rosją. Natomiast Rumunia, Polska i państwa bałtyckie nie mają na co liczyć, jeżeli chodzi o ten tani rosyjski gaz.
Proszę państwa, postawmy w tym miejscu kropkę. Temat na pewno będzie powracał w różnych odsłonach. Kończąc nasz program, moje kanoniczne pytanie. Panowie, co czytacie, co polecacie naszym słuchaczom? Krzysztof Brzechczyn.
Ja się zamierzam wybrać na film Orzeł. To jest o losach polskiego okrętu wojennego w czasie II wojny światowej.
Mhm. Pewnie Mariusz Marszałkowski też, jako absolwent Akademii Morskiej.
No, tak. Właśnie powiem szczerze, że pan profesor mnie trochę ubiegł, bo ja właśnie też mam zamiar obejrzeć Orła, tym bardziej, że gdzieś, zresztą uczelnia, przy której studiowałem, mieści się przy ulicy Grudzińskiego, czyli nawigatora z Orła, który wyprowadził Orła z Estonii, więc to szczególnie będzie dla mnie przyjemne zobaczyć to na ekranie.
Mm-hmm. A Michał Kłosowski, co poleca naszym słuchaczom?
No cóż, ja czytam właśnie, przypominam sobie książkę Władimira Wolkowa pod tytułem Montaż i tego autora bardzo serdecznie polecam.
Mm-hmm. Bardzo dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli dzisiaj w części pierwszej i drugiej Krzysztof Brzechczyn, dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobranoc państwu.
I Michał Kłosowski, dziękuję.
Pięknie, dziękuję. Dobrej
nocy. I w trzeciej części redaktor Mariusz Marszałkowski, Biznes Alert. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Wszystkiego dobrego.
Ja się państwu kłaniam, życząc dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.